Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Adam Kowalik, jestem kierownikiem Katedry Zarządzania na Uniwersytecie SWPS. Moim i Państwa gościem jest Pan Sławomir Prusakowski. Witam Cię, Sławomirze.
Dzień
Dzień
dobry,
dobry.
witam Państwa.
Pan Sławomir jest psychologiem, nauczycielem akademickim, doradcą, również trenerem biznesu i przeprowadziłeś, Sławomirze, ponad 10 tysięcy godzin szkoleń, w tym ponad 10 tysięcy godzin treningów interpersonalnych.
Tysiąc zdaje się, ale tak właśnie.
Imponujące. Proszę Państwa, mamy dzisiaj fantastycznego gościa. Dzisiejszy temat webinaru to stres w pracy, jak go opanować. Jest to kolejny webinar w ramach strefy zarządzania. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, Państwa zapraszam serdecznie do tego, aby zadawać za pomocą czatu pytania, na które będziemy starali się w miarę tutaj rozwoju naszej rozmowy, które te pytania będziemy starali się zaadresować wspólnie z naszym gościem. No i drodzy Państwo, zaczniemy powolutku rozmowę od takiego, można by powiedzieć, podstawowego pytania. Co to jest stres?
Rzeczywiście pytanie jest takie bardzo ogólne, natomiast jeżeli pomyśleć o stresie jako o takim haśle społecznym, to najczęściej kojarzy się z czymś złym. Mhm. Że stres to jest ten potwór, którym straszymy ludzi, że tylko się nie stresuj albo masz za dużo stresu. Natomiast stres sam w sobie to jest pobudzenie organizmu. To znaczy, że w momencie, kiedy doświadczamy czegoś, co dotyka nas z zewnątrz, czy to jest pozytywne, czy to jest dla nas trudne, to jednocześnie pojawia się większe pobudzenie organizmu po to, żebyśmy sobie poradzili jakoś z tym wydarzeniem. No i to jest stres. I tutaj tylko jest cienka granica pomiędzy tym poziomem stresu. Czy jesteśmy w stanie pobudzić się, żeby dobrze działać? Czy już taki stres nas opanowuje w pewnym momencie, że tracimy kontrolę nad tym, co się wokół nas dzieje? No i wtedy najczęściej mówimy o tym, jako o tym stresie takim najbardziej popularnym. Czyli to tej sytuacji, kiedy tracimy kontrolę nad rzeczywistością.
To jeśli pozwolisz, takie pytanie ciśnie mi się wprost na usta. Przed tym naszym webinarem, czy ty, jako ekspert od tego tematu, odczuwasz swego rodzaju stres?
Oczywiście, że tak. Pomimo tego, że mam wiele, wiele lat doświadczeń w pracy z ludźmi i z grupami, to myślę sobie o tym, że najgorsza rzecz, która by mnie mogła spotkać, to pewnie w moment, kiedy bym przestał czuć stres. Że wszystko mi byłoby jedno, czy wyjdzie dobrze, czy poradzę sobie z grupą, czy wszystko będzie tak, jak sobie zaplanowałem, czy coś się zmieni. No bo wtedy od razu poziom wykonania i poziom zaangażowania maleje.
Mhm. A skąd my wiemy, że ten poziom stresu jest jeszcze pozytywny, a kiedy on zaczyna być negatywny? Konstruktywny versus destruktywny, prawda? Jak ja mogę taką różnicę, tą granicę wyczuć?
Ta granica jest płynna, w związku z czym wyczuć ją pewnie jest tak zupełnie na brzegu bardzo trudno. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć o takich symptomach, po których można rozpoznać, że ten stres zaczyna się zamieniać ze stresu dobrego w zły, to jest na przykład to, że zaczynamy się pocić, zaczynamy zapominać o tym, co chcieliśmy powiedzieć, zaczynają trzęść się nam ręce albo nogi, zasycha nam w ustach, czujemy kołatanie serca, czyli te wszystkie czynniki, które połączone razem powodują, że zaczynamy się czuć niekomfortowo sami z sobą. Zaczynamy czuć właśnie, że ojej, za chwilkę coś się wydarzy. A taki już bardzo wysoki stres, no to jest najczęściej, że na przykład na egzaminie nie pamiętamy, co mieliśmy powiedzieć, albo stajemy przed zespołem.
Pustka w głowie.
Tak, i myślimy sobie, gdzie tutaj uciec, nie? Co zrobić, gdzie się schować.
Miałeś kiedyś takie sytuacje?
Tak, zdarzyło mi się. Jedna, którą pamiętam najlepiej, to jest sytuacja maturalna, kiedy miałem stanąć przed komisją, żeby opowiedzieć o budowie oka. Najbardziej banalna rzecz, jaką tylko sobie można wyobrazić. Mhm. Nic nie pamiętałem.
Ja też miałem taką sytuację na jednej z konferencji. Wystąpienie dla tam kilkudziesięciu osób. No i pustka w głowie. Także zdarzają się takie rzeczy. Czyli mimo tego doświadczenia w wystąpieniach publicznych, to jest normalne, że ten stres występuje, tak?
Tak.
Drodzy Państwo, mamy pierwsze odpowiedzi na pytanie zadane wcześniej na czacie, mianowicie Państwo odpowiadacie, że spotkaliście dobry stres i że jest on motywujący.
I tak właśnie jest. Poziom pobudzenia może nas zmotywować do niesamowitych wysiłków. Część ludzi w ogóle tak ma, że zostawiają sobie wykonanie jakichś zadań na później, bo jakby to robili od razu, to by im to zajęło bardzo dużo czasu. W momencie, kiedy im się poziom stresu podnosi, to w pewnym momencie robią to po prostu dużo, dużo szybciej. Najgorzej jest, jak ten moment minie, już pojawi się ten wysoki stres, bo wtedy wykonać zadanie jest bardzo trudno.
Okej. Okay. A czy są jakieś takie praktyczne wskazówki, które by no, pozwalały mi się uchronić przed tym przejściem do tego stresu destrukcyjnego?
No przede wszystkim trzeba bardzo dobrze poznać swój organizm. To znaczy wiedzieć na przykład, jaki czas przed spotkaniem powinienem sobie zarezerwować na to, żeby się przygotować. Bo jak wiem, że jak będzie to później, to mogę już być w panice i mogę już nie myśleć o tym, co mam zrobić.
Mhm. Czyli no, wniosek taki, że stres może być zjawiskiem pozytywnym.
Bez wątpienia. Ja zawsze przytaczam badania, które Amerykanie zrobili na temat stresu. Otóż, przepraszam Państwa, to będzie średnio humanitarne. Mhm. Wzięli domy spokojnej starości, czy też złotej jesieni i podzielili je na trzy grupy.
Tak.
W jednej grupie nic nie zmienili. Czyli bingo i spacery. No tak w Ameryce najczęściej emeryci spędzają swój wolny czas. W drugiej grupie powiedzieli, w środę będziecie mieli wolontariusza, on spędzi z wami cały dzień, ale nie dali ludziom wyboru. Kazali im w tą środę z tym spotykać się wolontariuszem. W trzeciej grupie powiedzieli, wybierzcie sobie dzień. No i to, co zakładali, to, że te trzy sytuacje różnią się poziomem stresu. Że te osoby, które nic się nie zmienia, no to ten poziom stresu mają dosyć niski, raczej monotonne życie. To jest z wysokim stresem, czyli nie dość, że jest wolontariusz, to jeszcze nie mogę wpłynąć na to, kiedy się z nim spotykam. Mają najwyższy stres, no i te, które mogą tym kierować po środku. No i potem niestety czekali. Mhm. Patrzyli, kto najdłużej przeżyje. Okazało się, że najdłużej żyła ta grupa ze średnim poziomem stresu. A co ciekawe, i ta grupa z za niskim, i ta grupa z za wysokim umierała szybciej. Okazuje się, że brak stresu może być równie niekorzystny, jak jego nadmiar.
To nas przybliża do pytania, czy to prawda, że co cię nie zabije, to cię wzmocni?
Bardzo bym chciał, żeby tak było. Niestety czasami to, co cię nie zabije, to cię po prostu zniszczy. Mhm. Jest bardzo dużo badań na przykład nad PTSD, czyli nad stresem traumatycznym. No i to jest tak, że właśnie wydarzenia, które mają wpływ na życie człowieka, mogą spowodować, że do końca życia on już funkcjonuje w taki sposób, w którym jest rozregulowany, odczuwa bardzo często bardzo silny stres i ma bardzo małą kontrolę. Co więcej, jak na razie mamy bardzo umiarkowane możliwości też pracy z takimi osobami od strony psychologicznej, psychoterapeutycznej, żeby im pomóc. Także czasem jest tak, że jak coś cię nie zabije, to cię wzmocni, a czasem jest tak, że niestety to nam zaszkodzi.
My, drodzy Państwo, też w trakcie naszej rozmowy poruszymy jakby kwestię stresu w biznesie, tak? Czyli z perspektywy pracownika, menedżera, lidera też o tym będziemy rozmawiać. Zachęcamy Państwa do tego, żeby zadawać pytania. Ja tutaj pozwalam sobie zerkać na monitor i te pytania tutaj Państwa obserwować. No dobrze, to teraz Sławomirze, taka kwestia, kiedy ten stres Twoim zdaniem zaczyna być szkodliwy? Jak ja to mogę rozpoznać?
Jeżeli pracujesz w organizacji i przez 5 dni na 5 masz wrażenie, że jesteś przeciążony pracą, kończysz później niż zakładałeś, nie jesteś w stanie wyrobić się z tym, co masz do zrobienia i czujesz w związku z tym rosnące napięcie i frustrację, to jest informacja o tym, że ten stres zaczyna być szkodliwy, bo stres powinien działać trochę tak jak taka sinusoida, znaczy jest moment mobilizacji, działam, realizuję coś, a potem jest moment, kiedy ja mogę odpocząć. Jeżeli tego momentu nie ma, to ten stres zaczyna nam szkodzić, bo hormony, które powodują, że ten stres, czy ten większe pobudzenie organizmu się pojawia, działają nie tylko na plus, ale też działają niekorzystnie na nasz organizm, jeżeli wydzielane są przez dłuższy czas.
Okej, okay, ale to ja podrążę ten temat, no bo tak, z jednej strony mówimy, że stres ma też wymiar pozytywny, to w zasadzie dlaczego go unikać?
A kto powiedział, że trzeba unikać?
Nikt. Nie.
Rzeczywiście jest tak, że...
Znaczy z tym odpoczynkiem, prawda? Mhm. Że, bo ja na przykład czasami mam tak, że mam takie dni, takie tygodnie, że dużo pracuję i sprawia mi ta praca przyjemność. Nie czuję się jakiegoś dyskomfortu związanego z tym stresem. Wręcz są osoby, dla których ta praca jest fascynująca, prawda? No tego wszystkim sobie życzymy, żeby praca była taka fascynująca. No ale wtedy też należy szukać tych okazji do odpoczynku, tak?
Zdecydowanie tak, bo nawet jeśli my tego nie czujemy, bo coś, co robimy, sprawia nam dużą satysfakcję, to i tak nasz organizm czerpie z zapasów. To, co powoduje większy stres, to powoduje, że wydziela się w naszych nadnerczach kortyzol, Kortyzol, oprócz tego, że jest narzędziem mobilizującym organizm, wpływa też bardzo destrukcyjnie na przykład na nasz mózg. To, co powoduje, to w długotrwałym swoim działaniu zmniejsza ilość połączeń nerwowych, czyli na przykład kora czołowa, czyli ta, która odpowiada za to, że na przykład się przejmujemy, bo to jest to odpowiedzialne za logiczne myślenie, zaczyna coraz gorzej funkcjonować. Miałem kiedyś taką sytuację z menedżerem, który mając lat 40 parę, w trakcie jednego ze spotkań powiedział, że on zaczyna chyba mieć Alzheimera. Jak zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że on coraz więcej rzeczy zapominał. Nie był w stanie sobie przypomnieć rzeczy, które były dla niego oczywiste. No i dwie rzeczy, które mi przyszły wtedy do głowy. Pierwsze to jak najszybciej na badania.
Tak.
Ale drugie to, żeby wziął sobie urlop. Zapytałem go, kiedy on ostatnio był na urlopie, nie był w stanie sobie przypomnieć. I okazało się, że po 2 tygodniach, które wziął po naprawdę srogich namowach, wszystko wróciło do równowagi, bo rzeczywiście kortyzol działa tak, że upośledza hipokamp, czyli strukturę, która odpowiada za zapamiętywanie i odpamiętywanie. W związku z tym, jeżeli długo funkcjonujemy w olbrzymim obciążeniu, jeżeli długo funkcjonujemy przy dużym wydzielaniu kortyzolu, to efekt tego może być właśnie między innymi taki, że dziura w pamięci, luka i nie jesteśmy w stanie przypomnieć. Wiemy, że to wiemy, ale jak to było?
Tak. A to ciekawe, bo też LinkedIn ostatnio, zdaje się, przeprowadził badania, z których wynikało, że właśnie im ktoś więcej zarabia, tym ma mniejszą skłonność do prawdziwego odpoczywania. Czyli jeśli jestem wysoko postawionym menedżerem, tak, i te moje zarobki są odpowiednio wysokie, to ja częściej będę sprawdzał tego smartfona, te maile i tak dalej, no co utrudnia to odpoczywanie, prawda? O tym jeszcze będziemy opowiadać, ten temat będziemy jeszcze poruszać. Drodzy Państwo, pierwsze pytanie od Pani Moniki. Co się dzieje z organizmem w momencie dobrego stresu?
Dzieje się dokładnie to samo, co w momencie złego, tylko w mniejszej skali. Czyli to, co się dzieje, to przyspiesza nam trochę bicie serca. W związku z tym krew krąży szybciej, szybciej roznoszone są substancje odżywcze do całego organizmu. Nasz umysł dzięki temu ma trochę więcej kalorii, które może spalić na to, żeby przeanalizować różnego rodzaju sytuacje, które są wokół nas i dać nam jak najlepsze rozwiązanie tego, co powinniśmy byli zrobić. To, co się też dzieje w sytuacji dobrego stresu, to czujemy się pełni energii i zmobilizowani do działania.
No właśnie, teraz kończą się wakacje, czyli w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy odpoczęci. Byłoby pięknie, prawda? Jak się przygotować do tego nadchodzącego roku, żeby no, trochę sobie lepiej radzić z tym stresem? Bo teraz jesteśmy wypoczęci, mamy naładowane akumulatory, ale czeka nas no, ciężki rok, można powiedzieć. Czy są jakieś sposoby, żeby się przygotować do takiego trudniejszego okresu?
Rok jak co rok, to znaczy ja co roku sobie obiecuję, teraz będzie, że szewc bez butów chodzi, że będę dbał o ten swój relaks i o to, że się regenerować, ale nie zawsze mi to wychodzi. To, co warto sobie zrobić, i to akurat jest czymś, co ja bardzo mocno pilnuję, to znaleźć sobie metodę, sposób na odbudowywanie siebie. Moją metodą jest trening relaksacyjny, który sobie robię przynajmniej 2-3 razy w tygodniu przed snem, przyspieszając uruchomienie układu parasympatycznego, przepraszam za trudne słownictwo, odpowiadającego właśnie za relaks i za demobilizację organizmu. I te 2-3 noce w tygodniu jakby powodują, że jestem dużo w lepszym stanie, niż gdybym tego nie robił. Natomiast takich technik można mieć bardzo dużo. Mhm. Świetny jest na przykład ruch, którego często zaniedbujemy, a który bardzo mocno wpływa na to, że organizm się odbudowuje w momencie stresu. Mhm.
Drodzy Państwo, kolejne pytanie ze strony naszych słuchaczy. Pani Sylwia pyta, jak być asertywnym w stresie?
Mówiąc szczerze, to im bardziej jesteśmy zestresowani, tym trudniej być asertywnym. Jeżeli asertywność rozumiemy jako takie chronienie swoich granic, jednocześnie szacunek dla drugiego człowieka, to wszystkie badania pokazują, że jak jesteśmy zestresowani, mamy dużo większą tendencję do tego, żeby przyjmować tą strategię, która dla nas jest bardziej naturalna. Czyli jeżeli naturalna bardziej jest dla nas agresja, to w dużym stresie będziemy bardziej agresywni. A jeżeli bardziej naturalna jest dla nas uległość i wycofanie, to stres będzie powodował, że będziemy chcieli się zamykać w sobie, żeby się ochronić przed światem zewnętrznym. Mhm. Więc asertywność w stresie jest bardzo trudna do wykonania. Najlepsze jest to, żeby wypracować sobie pewnego rodzaju nawyki przed stresem. Bo wtedy nasze ciało, nasz organizm wpada w kolejne i zachowuje się tak, jak zachowuje się zazwyczaj. Natomiast długi stres na pewno na nas wpływa w ten sposób, że będziemy bardziej rozregulowani. Ja to wiem po sobie, że kiedy pracuję za długo, u mnie to jest około 8 dni pod rząd, 9, to jak pierwszego, drugiego dnia pracy z ludźmi pewne zachowania, na przykład grupy, z którą szkole, niezupełnie nie irytują, to już 8 dnia muszę się mocno hamować, bo czasami miałbym ochotę zareagować i coś z tym zrobić, mimo tego, że wiem, że to jest mój stres, mimo tego, że wiem, że to jest moje zmęczenie i że to już po prostu mój organizm daje mi znać, że trochę jest tego za dużo. Więc to, co też robię jako higiena, to staram się nie przyjmować takich długich ciągów. Mhm.
Czyli proszę Państwa, nie prowadzimy szkoleń dłużej niż 8-9 dni ciągiem. No dobrze, ale czy to jest wtedy stres, czy to jest zmęczenie, Sławku?
Jedno i drugie. Znaczy, zmęczenie organizmu wiąże się właśnie z wyczerpaniem zasobów. To znaczy, że w momencie, kiedy długo, długo wyczerpujemy się, będąc na zbyt dużym pobudzeniu, to z czasem nasz organizm właśnie informuje o tym, że już mamy braki i informuje tym, że potrzebujemy więcej słodkiego albo w ogóle jakiegokolwiek jedzenia, żeby dostarczyć kalorii, ale też informuje właśnie o tym, że szybciej reagujemy na różne sytuacje zagrażające, bo nie mamy tego buforu, takiego dystansu do tej sytuacji, żeby na spokojnie zareagować.
Okej. Okay. Tu mamy teraz prośbę od pani Małgorzaty, że o poruszenie takiego tematu roli adrenaliny w stresie. Czy coś o tym więcej można powiedzieć?
Generalnie w sytuacji stresu wydzielają się trzy substancje pobudzające i jedną z nich jest adrenalina. Adrenalina, kortyzol i noradrenalina. I wszystkie trzy działają bardzo podobnie, choć trochę mają różną szybkość wydzielania się i szybkość mobilizowania organizmu. Najczęściej adrenalina jest pierwszym strzałem, który powoduje bardzo szybko jest wydzielana i powoduje szybką mobilizację organizmu. Wraz z upływem czasu zastępowana jest przez kortyzol. Więc raczej jej rola jest taka, żeby być takim pierwszym bodźcem. Natomiast ona też jest mniej szkodliwa. Niestety nasz organizm woli kortyzol. Na długi dystans kortyzol jest dla niego lepszy. Wtedy łatwiej mu utrzymać to takie przyspieszenie, w którym funkcjonujemy.
Ale Sławku, czy się trzy substancje jednocześnie wydzielają za każdym razem, czy też w przypadku pozytywnego stresu bardziej jest to adrenalina, a w negatywnego jakieś inne substancje?
Za każdym razem trzy. Znaczy, nasz organizm generalnie nie rozróżnia czegoś takiego jak dobra sytuacja czy zła. Czyli jak jesteśmy pobudzeni randką z atrakcyjną osobą albo nowym wyzwaniem w pracy, które nas bardzo cieszy, to reakcja organizmu jest dokładnie taka sama, jak w sytuacji, kiedy przestraszyliśmy się, bo ktoś wyszedł zza rogu i nie wiemy, kto to, albo w pracy dostaliśmy zadanie, które musimy wykonać na już, mimo tego, że ono nam się nie podoba. Czyli organizm reaguje tak samo, pobudzając się, a to, co my robimy z tym, to interpretujemy to wydarzenie i mówimy sobie, ale jestem pobudzony, bo tutaj właśnie teraz będę robił to, co lubię, albo śliczna dziewczyna, atrakcyjny facet, albo właśnie ojej, jak mam sobie poradzić z tym wydarzeniem. Okay. Organizm reaguje niestety tak samo.
No dobrze, drodzy Państwo, zerkam dalej w monitor. Pani Rosalia zastanawia się, jaki ma wpływ tego stresu na choroby rzekomo somatyczne, na przykład zespół jelita drażliwego.
Okej, okay, to nie jest proste. Natomiast bez wątpienia jest tak, że jeżeli jesteśmy długo w stresie, to zmienia się na przykład funkcjonowanie naszych jelit. Bo stres powoduje, że krew raczej dostarczana jest do tych obszarów naszego organizmu, które mogą nam pomóc poradzić sobie w sytuacji trudnej. Jakby popatrzeć sobie na takiego prymitywnego człowieka, który był kiedyś tam na sawannie, to on raczej musiał sobie poradzić z jakimś zagrożeniem zwierzęcym, które w postaci tygrysa, lwa albo czegoś takiego, więc raczej krew szła do mięśni, a nie do jelit. Z jelit krew odpływała, raczej napinał się brzuch, żeby ochronić jelita. I długotrwały stres powoduje, że substancja pokarmowa, która dostaje się do jelit, przesuwa się dużo wolniej, co powoduje, że ona się zakwasza. I w jelitach pojawiają się delikatne stany zapalne, które z czasem, jeżeli to dłużej trwa, mogą się przerodzić właśnie w chorobę jelita drażliwego, czyli w taki właśnie stan, kiedy nasze jelita nie przyjmują różnych rzeczy albo kiepsko reagują w ogóle na na to, co się z nami dzieje. Natomiast też ludzie próbują sobie z tym różnie poradzić. Ostatnio jest taki przecudny blog, czy kanał na Facebooku Patolog z klatki. Tam jest pani patolog, która pokazuje, co ludzie czasem w sobie mają. I właśnie jedna pani próbowała sobie poradzić ze stresem, jedząc plastry miodu takie z ula, bo to jej uspokajało żołądek i coś tam. No i wyjmowali z niej kamień bezoar, to się nazywa, taki ze zlepionego wosku pszczelego, który zatkał jej zupełnie prawie wyjście z żołądka i powodował, że jej stan chorych jelit jeszcze się pogorszył. Także też bardzo bym prosił ostrożnie z takimi domowymi sposobami na radzenie sobie ze stresem.
Prosimy nie zjadać różnych przedmiotów nieznanego pochodzenia. Drodzy Państwo, teraz troszkę będziemy wędrować w naszej rozmowie w stronę tych tematów biznesowych. I pyta Pani Anna, jak sobie poradzić z stresem destrukcyjnym, gdy rozpoczynam nową pracę, to ogromnie się stresuję. Zaczynam popełniać błędy, co potęguje stres i wyniszcza mój organizm, różnego rodzaju bóle i tak dalej. Co w takiej sytuacji robić, żeby uodpornić się i przejść przez ten czas? Bardzo ciekawe pytanie, dziękuję bardzo. Zachęcamy do zadawania kolejnych.
Pytanie rzeczywiście bardzo ciekawe, natomiast odpowiedź znowu bardzo złożona, bo powiedzenie weź się nie przejmuj niczego nie zmieni.
Natomiast... Chociaż pomaga czasami, prawda?
Mnie chyba nigdy. Na mnie chyba
będzie dobrze. Dobrze.
Tak, nic się nie martw, będzie dobrze. Jakoś sobie poradzisz. Dużo lepszym sposobem jest próba zrozumienia, skąd się bierze ten stres. Najczęściej on się bierze, czy często on się bierze z na przykład mobilizacji takiej, że ja chcę zrobić coś wszystko jak najlepiej. No i tutaj to, co może pomóc, to albo lepsze przygotowanie się wcześniej. Czyli jeżeli szukam nowej pracy i znajduję nową pracę, to żeby sobie podzielić na etapy to. A jeżeli to w dalszym ciągu nie pomaga i w dalszym ciągu ten stres jest olbrzymi, to tutaj będę bardzo branżowy, czyli ja bym zachęcał do tego, żeby się wybrać do terapeuty i popracować trochę nad swoim poziomem stresu. On najlepiej wyczuje, co to jest za mechanizm, który się uruchamia u pani, że taki aż wielki stres się u pani pojawia. Mhm. Bo to, co można też robić sobie samemu na własną rękę, to na przykład nauczyć się technik relaksacji albo skorzystać z nurtu mindfulness, czyli takiego, który uczy nas skupiać się na tu i teraz i słuchać swojego organizmu. Natomiast jedno i drugie trzeba zrobić wcześniej. Znaczy, największym błędem, jaki popełniają ludzie, którzy wiedzą, że będzie stres, i znają techniki, wiedzą, że coś takiego jest jak techniki relaksacji, to nie ćwiczą tego w momencie, kiedy jest dobrze, tylko przypominają sobie o tym w sytuacji stresującej, a wtedy to nie działa. Bo to, co robi trening taki, który robimy wcześniej, to on uczy nasz organizm, jak ma reagować w sytuacji stresowej. I w momencie, kiedy przypomnimy sobie o tym, że mieliśmy ćwiczyć relaksację i wcześniej tego nie robiliśmy, to on w ogóle nie wie, o co nam chodzi. A jeżeli wcześniej się do tego przygotowujemy, na przykład polecam bardzo mocno trening autogenny Schulza czy trening progresywny Jakobsona, 2 razy w tygodniu w zupełności wystarczy, po miesiącu mamy pierwsze rezultaty, już naprawdę nasze ciało zaczyna nas słuchać, no jak nie wie, no to nie zareaguje, to wtedy tracimy kontrolę, panikujemy i w takiej sytuacji jednorazowo może bardzo mocno pomóc na przykład długa, gorąca kąpiel pod warunkiem, że człowiek nie ma problemów z sercem, nie? Bo to i panowie, jeżeli nie chcą w najbliższym czasie mieć potomstwa, bo to też dosyć upośledza plemniki. Natomiast obniża poziom napięcia, pozwala zasnąć, pozwala się trochę mocniej zrelaksować i wrócić do równowagi. Natomiast nie spowoduje to, że pani się nie będzie przejmowała w pracy. Więc tutaj bardzo regularna praca nad sobą, nad swoim poziomem pobudzenia, naprawdę techniki relaksacyjne albo praca terapeutyczna. Jedno i drugie nie gryzie, a najczęściej pomaga.
Tutaj troszkę widzę, drodzy Państwo, teraz pojawiło się pytanie, które trochę zahacza o ten wątek wypalenia zawodowego. Ja pozwolę sobie przeczytać to pytanie. To jest pytanie od Pani Eweliny. Dziękujemy Pani Ewelino. Co jeśli urlop nie pomaga pozbyć się złego stresu i psychicznego zmęczenia? Przed urlopem stres związany z koniecznością dopięcia wszystkiego, natrętne myśli o pracy w trakcie urlopu, nieprzespana noc przed powrotem do pracy, uczucie ciągłego napięcia po powrocie. Czy to czas na zmianę pracy? Pyta pani Ewelina.
Bardzo dziękuję, chciałem o tym powiedzieć i zapomniałem. Bo my żyjemy strasznie szybko teraz. I pewnie pani Ewelina zaraz nam odpowie, jak zadam to pytanie. Bo najczęściej, ja nie wiem, jak u pana z urlopem, jak długi on jest.
No teraz był 2 tygodnie, ale był przerywany.
Okay. To 2 tygodnie to jest takie niezbędne minimum do tego, żeby organizm zaczął się regenerować. Mhm. Że tak naprawdę pierwszy tydzień, a najlepiej tydzień z kawałkiem, to jest jeszcze ten moment, kiedy nasz organizm hamuje. Mhm. Ja mam tak pierwsze 2 dni na urlopie, że mam takie poczucie, że coś zgubiłem.
Tak, wiem. Tak, takie zdenerwowanie. Tak,
coś się dzieje beze mnie, świat się zawali. Nie? A przez to, że bardzo intensywnie pracujemy, najczęściej teraz urlopy robimy sobie tygodniowe na przykład. Albo ten taki długi weekend, który teraz jest strasznie modny. Nie? 4 dni od czwartku do niedzieli jadę do Pragi, wyszaleję się, wracam do pracy. No,
tak.
Okej, to trochę odświeża nasz umysł, ale nie regeneruje ciała. W związku z tym, jeżeli urlop trwa tydzień, a jeżeli ktoś jest bardzo przemęczony i trwa tylko 2, to rzeczywiście wracamy do pracy w takim stanie, w jakim wyszliśmy. Mhm. Żeby mieć taką zupełną pewność, że nasz organizm ma czas się zregenerować, to 3 tygodnie to jest ten plan, który powinniśmy sobie przyjąć. A ponieważ to jest niemożliwe, to warto jest też wspomagać się różnymi rzeczami do tego, żeby ten organizm nie był tak mocno wyniszczony, wypalony, kiedy już przychodzi ten czas wakacji. No bo ten stres wtedy tak naprawdę jeszcze w nas siedzi, kiedy my wracamy do pracy, więc niekoniecznie zmienić pracę, chyba że rzeczywiście jej pani nie lubi i wtedy warto poszukać czegoś, co pani lubi. Natomiast na pewno zadbać o to, żeby ten urlop był jak najdłuższy. I to taki urlop właśnie z wyrzuconym telefonem gdzieś, gdzie nie można zobaczyć maili. Ja, mój ulubiony czas był, jak mi się zepsuł jeden telefon, miałem zastępczy i nie mogłem ustawić skrzynki.
Okej. Okay.
Piękne to było.
Dobry urlop to taki, po którym nie pamiętamy hasła do komputera, prawda? Drodzy Państwo, teraz zastanówmy się nad taką kwestią, jakie są konsekwencje bycia w szkodliwym stresie z punktu widzenia pracownika. Tutaj wcześniej nasi uczestnicy webinaru wspominali o tym, że to są błędy, zaczynamy się denerwować, coraz większe błędy popełniamy i tak dalej. Jakie, Sławku, jeszcze inne można tutaj konsekwencje wymienić?
Ja bym przede wszystkim się skupił na konsekwencjach dla naszego organizmu, bo to jest kiepskie spanie. Mhm. Nie mogę zasnąć, a rano budzę się zupełnie niewypoczęty, bo organizm jeszcze ciągle pracuje, ciągle mieli te wszystkie wydarzenia, które działy się poprzedniego dnia. Mhm. To, co też się dzieje, to pojawiają się tiki nerwowe. Czyli, nie wiem, na przykład zaczyna drgać nam powieka albo drżeć ręce. Tak, to, no może nie aż takie, ale ostatnio na przykład rozmawiałem z bardzo fajnym menedżerem akurat kultury, który właśnie jechał na plan zdjęciowy, bo sobie tam jakieś statystuje też rzeczy i mówi o tym, że dzisiaj zaczęła mu drgać powieka i że to pewnie magnez. A ja mówię, no jest szansa, że to magnez, ale dlaczego akurat dzisiaj? Mhm. Nie, że stres też wpływa na to, jak nasz organizm będzie się zachowywał, właśnie, że może nam ta przysłowiowa powieka drżeć. To, co też będzie robił stres, to będzie nam skracał perspektywę. To znaczy, że będziemy raczej skupiali się na tych rzeczach, które są najtrudniejsze, co będzie jeszcze mocniej nas nakręcało, no bo już nie mamy siły zająć się tym wszystkim. Co więcej, najczęściej w dużym stresie myślimy sobie o tym, że no teraz nie mam czasu na odpoczynek.
Okay.
Więc jeszcze sobie ograniczam odpoczynek, co jeszcze dokręca mi śrubę i powoduje, że jestem jeszcze bardziej zmęczony, bardziej niewyspany, bardziej zestresowany tym, że właśnie coś nie idzie tak, jakbym chciał. I pojawia się taka spirala, z której jest bardzo trudno wyjść. I potem rzeczywiście człowiek może w pewnym momencie mieć takie poczucie, muszę rzucić pracę i wyjechać w Bieszczady. Wyjeżdża w Bieszczady i potem wraca z tych Bieszczadów, bo tam nie ma co robić.
Bo nudno.
Tak, albo to nie jest sposób na życie. Ale być może czasem ten miesiąc, dwa daje mu tą odskocznię, daje mu ten czas na to, żeby się zregenerować i trochę odpocząć, bo wszyscy czasem mamy ochotę uciec. To nie wiem jak pan, ale ja na pewno czasem mam ochotę.
Dobrze, drodzy Państwo, teraz idziemy dalej z naszą rozmową. Czy zestresowany pracownik to jest z punktu widzenia już teraz menedżera dobry pracownik?
I tutaj odpowiedź jest oczywista.
Oczywista? Nie.
W momencie, kiedy pracownik jest zestresowany, zmęczony, działa wolniej. Jest w stanie przepuścić więcej błędów, jest w stanie nie zauważyć okazji. Też jego reakcje są bardziej najczęściej nerwowe, w związku z tym też w relacjach z klientami może dojść do jakichś niepotrzebnych napięć, do jakichś zdarzeń, których najczęściej menedżerowie chcieliby uniknąć. To jest też osoba bardziej konfliktowa w zespole, bo jeżeli czuje się przeładowany, to każda następna informacja o tym, że mam coś dołożyć, że mam coś jeszcze dostarczyć, przeciąża. W związku z czym tak naprawdę jest odwrotnie. Znaczy, dobry pracownik to jest pracownik, który jest wypoczęty. I to nie chodzi o to, że nie mieć takich epizodów, że na przykład coś się wali i trzeba zostać w pracy po godzinach. No tak. To w każdej branży się zdarza, gdzie są te górki i trzeba siedzieć w pracy dłużej albo trzeba tej pracy wykonywać więcej. Natomiast w momencie, kiedy jest tak permanentnie, to ludzie się wypalają i odchodzą. I to chyba najlepiej widać w branży sprzedawców, gdzie to tempo i ten stres, który się utrzymuje w osobach sprzedających, jest bardzo duży i średnie wypalenie, czyli moment, w którym człowiek ma już dość i odchodzi z pracy, to są 2-3 lata. Mhm. I najczęściej te osoby zmieniają po prostu branżę albo przychodzą do innej firmy.
Tak.
Jakby dają sobie nową szansę na to, że znowu funkcjonować, startują z niższego limitu, targetu, który muszą osiągnąć, no bo są nowi, muszą się poznać z rynkiem, z klientami i tak dalej. No a potem osiągają się, im podkręca, aż jest taki moment, kiedy już są tak wyczerpani, że znowu mają dość i przechodzą do nowej branży. Bardzo mało jest takich osób, które potrafią sobie z tym tak dobrze poradzić, że długo, wiele lat utrzymują się jako sprzedawcy w jednej firmie, sprzedając jedną rzecz. Muszą to albo naprawdę lubić, albo mieć sposób na radzenie sobie z tym takim właśnie długotrwałym, potężnym stresem.
Okej, no to jak już jesteśmy przy targetach i stresie, no to wyobraźmy sobie, że jestem właśnie takim sprzedawcą, no wyższego szczebla, no i nagle zarząd narzuca na mnie, na mój dział, target na poziomie 20% wyższy, aniżeli rok temu. Do tej pory te targety były realistycznie wyznaczane, teraz no te 20% wydaje mi się nie do zrealizowania. I teraz, czy to trzeba traktować jako ten stres, jak ten taki wysoki target, trzeba traktować jako próbę wyłączenia mnie ze strefy komfortu, żebym ja jednak spróbował dzięki adrenalinie i tym wszystkim innym substancjom dowieść ten target, czy też to już powoduje, że ten stres jest taki destrukcyjny? Mhm. Czyli innymi słowy, jeśli tak mogę sparafrazować, jeśli jestem menedżerem i daję swoim pracownikom targety, to czy one powinny być w strefie komfortu, czy powinny być poza strefą komfortu? Mhm. Czy to powinno być 105, czy powinno być 150? Mhm.
Na pewno powinno to być poza strefą komfortu. Znaczy, na pewno to powinno wychodzić trochę poza to, do czego ludzie przywykli, bo to ich rzeczywiście zmobilizuje do dalszego działania. Natomiast jakby pojawia się dyskusja, jak daleko. I tutaj właśnie też to, co istnieje, to istnieje taki stereotyp tego, że trzeba wychodzić poza strefę komfortu, im dalej wyjdziesz, tym lepiej. No nie. Właśnie jak wyjdziesz trochę poza strefę komfortu, to jesteś w stanie dobrze funkcjonować, rozwinąć się, mieć kreatywne pomysły na przykład nad znalezieniem nowego klienta. Natomiast jeżeli jesteś bardzo daleko od swojej strefy komfortu, to pojawiają się właśnie takie rzeczy jak lęk, takie rzeczy jak złość, pojawia się zbyt duże obciążenie emocjonalne i niestety czasem też odreagowywanie na swoich bliskich, tak? Czyli na przykład szefowi nie mogę się postawić, przychodzę do domu i czekam. To pierwszy podpadnie, okay. Żeby spuścić to całe napięcie, które uzbierałem w ciągu dnia, żeby sobie jakoś poradzić z tym stresem. Nie?
Ale są też, proszę Państwa, takie praktyki, w których stawianie tego nierealistycznego targetu na poziomie tych, nie wiem, 150% jest po to robione, żeby de facto wykazać temu dyrektorowi sprzedaży, że nie zrealizował go i w związku z tym będzie rozwiązana umowa o pracę.
Pozbyć się człowieka.
Tak. Takie praktyki też niestety słyszę o takich rozwiązaniach. No oczywiście to nie są polecane przez nas metody, wręcz odradzane. No ale w takich realiach czasami funkcjonujemy. No i teraz wyobraźmy sobie osobę, która jest w takiej sytuacji, target na poziomie 150, wiem, że tego nie dowiozę, czyli najprawdopodobniej firma mnie chce zwolnić, widzę tam jakieś działania intencjonalne. Jak się zachować? Czy już wtedy odejść z pracy, czy jednak tkwić przez ten rok? No i no, po tym roku się okaże, nie dowiozłem targetu, tak?
Wiadomo, że jest to... Z mojego doświadczenia? Zacząć szukać nowej pracy i przełożyć całą energię na szukanie pracy. Jeżeli to jest tak, że rzeczywiście target bardzo mocno odbiega od tego, co do tej pory robiłem i nie ma żadnego jasnego uzasadnienia, bo czasem się zdarzają sytuacje, że to uzasadnienie jest, tak? Że przychodzi, nie wiem, czy dyrektor, czy zarząd i tłumaczy, tak? Że mamy taką sytuację na rynku, no i potrzebujemy tyle. I to jest jednorazowe i jak będzie to 145%, to też będzie dla nas ok, ale to 150 to jest dla nas takie być albo nie być. Czyli, że ja czuję, że ten cel, który został postawiony, skąd się wziął, no to wtedy to jest negocjowalne wewnątrz mojej głowy. Natomiast w momencie, kiedy to jest tak, że ja wiem, że to jest w ogóle nieosiągalne, to dużo zdrowszą strategią jest przełożenie tej swojej aktywności, swojej energii na poszukanie nowego obszaru zawodowego, okay, niż wypalanie się i po tym roku bycie tak naprawdę wrakiem człowieka, który nie osiągnął, nie dowiózł tego, co miał dowieść. Jeszcze ma o sobie złe mniemanie najczęściej, no bo przecież już zrobiłem wszystko, wymyśliłem, stanąłem na rzęsach, się nie udało. I często to może też, pewnie nie w każdym przypadku, ale czasem powodować depresję, bo organizm jest tak wypalony, że poziom energii opada i człowiek się zamyka, chowa, nie ma siły nawet wstać z łóżka.
Okej. Pytanie od pani Małgorzaty. Jakie są techniki doraźnego ograniczania stresu, na przykład podczas trudnego spotkania?
W trakcie spotkania. To, co pomaga, to pomaga na przykład zimna woda. Zimna woda schładza trochę organizm i powoduje, że poziom pobudzenia trochę maleje. To, co też pomaga, to pomaga pozycja. Jeżeli siedzę na krześle, w którym jestem zmobilizowany, to mój organizm będzie się bardziej nakręcał niż wtedy, kiedy pozwolę się sobie oprzeć się wygodnie, rozeprę plecy, wyciągnę przed siebie nogi. To jest wtedy taka sytuacja, w której ten poziom trochę znowu opadnie. To, co też pomaga, teraz będą techniki mniej zwykłe, bardziej niezwykłe, to mogę sobie wyobrazić osoby, jeśli to jest na przykład zarząd, z którym, przed którym dokonuję prezentacji i poziom stresu mam wysoki, na przykład w dziwnej bieliźnie. Czyli żeby w jakiś sposób obniżyć sobie rangę tej sytuacji.
Okej. Strywializować troszkę.
Tak, ten wewnętrzny chichot, który będziemy mieli, spowoduje, że będzie nam trochę łatwiej z tym poradzić. Zwolnić oddech. Czyli wziąć głęboki wdech i powoli wydech.
Okej.
Jeśli to jest możliwe, bo jeżeli stoi pani na froncie i jest pani przed wszystkimi, to pewnie będzie to dosyć trudne. To, co też pomaga, to niezastrzelone kolana. Czyli w momencie, kiedy stoimy i jesteśmy w stresie, to mamy tendencję do przeprostu. Czyli wyprostujemy nogi i stoimy na baczność trochę. Ściskamy pośladki i przez to nasza pozycja jest nienaturalna, co jeszcze dodatkowo mobilizuje organizm. Dużo lepiej jest stać w takim lekkim wykroku, co spowoduje, że troszeczkę znowu nam się obniży. Tych technik jest bardzo, bardzo dużo, tak bym mógł pewnie jeszcze
opowiadać. Teraz tak sobie myślę, że już trochę mówiliśmy o tym, o wskazówkach dla menedżerów, jak zarządzać zespołem, żeby stawiać te cele realistyczne, wychodzące trochę poza strefę komfortu, ale nie zbyt agresywne. No to jakie jeszcze wskazówki moglibyśmy dać menedżerom, żeby zarządzać zespołami w taki sposób, żeby ten stres był pozytywny, prawda? No bo też słyszymy o takich metodach jak zarządzanie przez strach, to oczywiście też Państwu odradzamy, w ogóle my na naszych studiach mocno stawiamy na wartości w zarządzaniu. No i jak tutaj ten menedżer, jakie wskazówki moglibyśmy dać w tym obszarze?
To pewnie pierwsza rzecz to jest taka, że bycie ludzkim się naprawdę opłaca.
O! Super.
Szczególnie teraz, bo mamy mało pracowników na rynku, natomiast zawsze się opłaca, ponieważ ten rynek fluktuuje, więc nawet jeśli teraz mamy z kogo wybierać, to za parę lat na pewno będzie tak, że na rynku będzie mało pracowników, więc lepiej dbać o ludzi, których się ma. Tym bardziej, że koszt wykształcenia nowego pracownika jest dużo większy niż utrzymania starego. To, co też zawsze mówię osobom, z którymi pracuję, to to, że praca menadżera to nie jest praca przy taśmie, co często się w polskich firmach zdarza. Znaczy, jestem menadżerem, mam swój styl zarządzania.
Tak.
I wszystkich traktuję tak samo, czyli na przykład na wszystkich krzyczę. Bo też ja znam takie osoby, które lepiej funkcjonują, jak się trochę na nie pokrzykuje. Że wtedy są bardziej zmotywowane. Natomiast jeżeli na wszystkich tak będziemy pracowali, To nie jest praca menedżera dla mnie. Bo to, co dla mnie jest właśnie pracą menedżera, to jest zobaczenie, z jakim człowiekiem ja pracuję, co jest dla niego motywujące.
No, w niektórych organizacjach są takie rozwiązania HR-owe z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, które polega na tym, że zespół w obecności konsultanta wypowiada się o swoim menedżerze. I taki proces jest prowadzony w stosunku do wszystkich menedżerów. To się nazywa upward feedback. I polega to na tym, że jeśli nie, jest 100 menedżerów i 2-3 osoby dostają fatalny taki upward feedback, no to nawet się rozważa zwolnienie takich osób, dlatego że właśnie powodują stres w tych zespołach, no, wręcz strach można powiedzieć, tak? Co jest destrukcyjne i niezgodne w ogóle z wartościami firmy, z kulturą organizacji. Tak? Bardzo mnie ciekawi, czy do ciebie, Sławomirze, trafiają takie przypadki, może osoby, w których musisz doradzać w obszarze wyjścia z zarządzania przez strach. Zdarzają się takie incydenty?
Bardzo rzadko wprost. Znaczy, jak pomyślę sobie o swoich klientach, to jeśli już, to na przykład zlecenie mówi o tym, że trzeba poprawić u nas komunikację. No i dopiero jak wchodzę w organizację, to się okazuje, że to nie jest komunikacja, tylko to jest konflikt. Na przykład z bardzo apodyktycznym szefem, który właśnie na wszystkich krzyczy i wszystko narzuca. Natomiast z takim poziomem świadomości, to mam wrażenie, że takie rzeczy się nie zdarzają. Znaczy, wydaje mi się, że to musiałoby dojść do jakiegoś takiego, nie wiem, tak jak trochę w opowieści wigilijnej, nie? Że jest menedżer, funkcjonuje w taki sposób mocno opresyjny, stresujący i nagle przeżywa jakiś katarzys i odkrywa, ale nie wie jak. No to ja z takimi sytuacjami wprost się nie spotkałem. Spotkałem się z takimi osobami, które krok po kroczku jakby przechodziły ten proces, tak. Ale to raczej w pracy indywidualnej, takiej rozwojowo-doradczej, niżeli w pracy z grupami. Z grupami najczęściej jest tak, że praca moja polega na wentylowaniu zespołu, który właśnie za dużo tego przyjął, za dużo stresu wziął na siebie, jakoś jest sytuacja, z którą sobie nie poradził ze względu na szefa albo jakieś inne czynniki zewnętrzne, które na przykład nagła kiepska sytuacja na rynku, która na nich wpłynęła. Mhm.
Sięgniemy teraz, drodzy Państwo, do pytań z czata. Pani Anna pyta, co zrobić, aby cały czas wolny nie analizować stresujących sytuacji w pracy?
To wyzwanie. Najprostsza technika, jaką mógłbym polecić, to jest rzeczywiście poznanie tego nurtu mindfulness, czyli takiej świadomości. To jest trochę yoga.
No właśnie, czy to nie jest kolejny, powiedzmy, moda?
Moda na pewno, natomiast w przeciwieństwie do innych mód, jest to dobrze przebadana moda.
Okay.
To znaczy, akurat nurt mindfulness wychodzi z takiego nurtu w psychologii, który nazywa się poznawczo-behawioralny, a ten nurt znowu ma to do siebie, że wszystko bada. I patrzy, czy to działa, czy to nie działa. Nie wystarczy, że ktoś sobie wymyślił, pij 3 litry wody i będziesz mniej zestresowany, tylko okej, no to dają ludziom do picia wodę, innym nie dają do picia wodę i sprawdzają. A jeszcze najczęściej jeszcze oszukują, jednym mówią, jak nie będziesz pił wody, to będziesz się mniej stresował, a drugim mówią, jak będziesz pił wodę, to się będziesz bardziej stresował i patrzą, co działa, co nie działa. I tylko jeśli technika jest naprawdę skuteczna, już po ominięciu wszystkich rzeczy, które mogłyby na nią wpływać, to wtedy reklamują. I mindfulness, czyli ta umiejętność bycia tu i teraz, jest świetnym sposobem na to, żeby radzić sobie właśnie z takim niemyśleniem, choć czasem też warto myśleć, bo wiecie Państwo, nasz umysł, nawet jak my o czymś nie myślimy, to on o tym myśli.
Tak myśli.
Jest takie zjawisko, które się nazywa insight, nie? Że człowiek ma wgląd, że myślał nad czymś, myślał, i nie umiał znaleźć rozwiązania, a potem zajął się czym innym i pomysł się sam pojawił. No to on się nie pojawił sam, tylko z tyłu głowy się działo.
No właśnie. Teraz, proszę Państwa, Pani Sylwia, dziękujemy Państwu za wszystkie pytania. Pani Sylwia pyta, co poradzić na problemy ze snem, zwłaszcza przed stresującym zadaniem.
No i tutaj to, co warto zrobić, to przede wszystkim nie przeciągać wieczoru. Druga rzecz...
Ale jak nie mogę zasnąć?
To właśnie chcę powiedzieć, że druga rzecz, tutaj akurat polecałbym ciepłą kąpiel, ale taką naprawdę ciepłą i przynajmniej 20 minut. Bo to, co się dzieje po 20 minutach w takiej, no powiedzmy, gorącej kąpieli, to uruchamia się układ parasympatyczny i najczęściej jesteśmy wtedy tacy ociężali, senni, kiedy wychodzimy z tej kąpieli. I to jest ten moment, kiedy trzeba się położyć, spać, nie przeglądać już notatek, nie, a to jeszcze zerknę tylko na maila, tylko od razu się położyć, spać. To, czego na pewno nie należy robić, to na pewno nie należy korzystać z różnego rodzaju substancji, które mają nas uspokoić czy wprawić w dobry nastrój, typu alkohol czy tabletki uspokajające, bo efekty ich oddziaływania mogą nam dosyć kiepsko wpłynąć albo na ranek w przypadku alkoholu, albo w ogóle na metabolizm organizmu w postaci właśnie tabletek uspokajających. Możemy być na przykład rano zbyt ociężali do tego, żeby być w pełni sprawnie w stanie ogarnąć sytuację.
Teraz, jeśli Państwo pozwolicie, chciałbym przeanalizować case taki biznesowy. Wyobraźmy sobie, że są, znaczy case z praktyki mojej biznesowej. Mamy dwie organizacje, które podlegają fuzji. I teraz no jest tam szereg zespołów i jeden z tych zespołów negatywnie bardzo reaguje na zmiany. Niepewność, kwestionowanie tej zmiany, duży poziom stresu pewnie tych członków zespołu. No, negatywnie się to przekłada też na pozostałe zespoły. Co powinien zrobić prezes w takiej sytuacji z tym konkretnym zespołem?
Okej, to rozumiem, że fuzja już zaszła.
Tak.
Czyli nie mamy możliwości lepiej komunikować wcześniej, bo to już się wydarzyło. Więc to, co bym pewnie zrobił, to bym bardzo mocno skupił się na tym, co się dzieje dla tego zespołu. Mhm. Nie wiem, czy sam prezes powinien zstąpić, ale na pewno dział HR-u albo specjaliści zatrudnieni z zewnątrz po to, żeby z tymi ludźmi popracować nad tym, co się dla nich dzieje. Bo lęk jest zupełnie naturalną reakcją na sytuację zagrażającą, na sytuację, w której nie wiemy, co się dzieje. Więc pewnie w tym zespole pojawiły się albo jakieś hipotezy, które mówią o tym, nie, będą nas zwalniać.
Tak.
Albo pojawiło się niezadowolenie związane na przykład ze zmianą warunków pracy. Albo przewidywania jakieś na przyszłość, że to na pewno będzie powodowało takie, a nie inne reakcje. Tutaj jakby trzeba wrócić do tego zespołu i dobrze zrozumieć najpierw, co się dzieje, a potem zaproponować działania zaradcze, choć też z uwagą. Kiedyś, pamiętam, miałem taką sytuację, została do mnie skierowana firma, bo, przepraszam za kolokwializm, wysypał im się system CRM-owy, to znaczy, że system, który zarządzał dostarczaniem produktów i zarządzaniem klientami, nie działał. I dział, który się zajmował na co dzień tylko zarządzaniem tym systemem, musiał przejąć na siebie całe dostarczanie informacji we wszystkich kierunkach. No i do mnie się zgłosili przełożeni, prosząc o to, żebym im zrobił dwudniowe wyjazdowe szkolenie, takie relaksacyjne, w sobotę i w niedzielę. No ja powiedziałem, że najpierw porozmawiam z ludźmi. I okazało się, że to byłby najgorszy pomysł na świecie, ponieważ oni mieli świadomość trudnej sytuacji firmy. I to nie było tak, że oni byli w oporze, oni by po prostu byli przemęczeni. I jakby usłyszeli ode mnie, że jeszcze na weekend mają wyjechać i się relaksować, to po prostu by zabili. To, co oni zaproponowali, to zaproponowali, że można by im przynieść do działu kanapki i napoje. Bo po prostu czasem nie mają czasu wyjść na lunch, coś zjeść i żeby jak najszybciej zająć się nad postawieniem na nogi systemu informatycznego, który zarządza tym wszystkim. No i jakby to było moje, co im powiedziałem. Wydaje mi się, że zastosowali się bardzo szybko, ta sytuacja się znormalizowała. I później już wtedy można doceniać, głaskać, przytulać i mówić, że są fantastyczni, a nie w sytuacji największego stresu i konieczności poradzenia sobie, dawać ludziom weekend w spa i masaże, no bo to oni mają być zmobilizowani. To jest moment, kiedy trzeba walczyć.
Okej. Jakie cechy organizacji sprzyjają szkodliwemu stresowi i co można z tym zrobić? Szczególnie mnie interesuje Twoja praktyka.
To na pewno większy stres jest w sytuacjach bardzo pionowych, czyli takich, gdzie organizacja ma bardzo mocno uszeregowane, kto jest nad kim, kto jest pod kim. Druga rzecz, która mocno wpływa na poziom komunikacji, to na poziom stresu, to jest komunikacja, przepływ komunikacji, czy komunikacja jest sprawna w dwie strony.
Czyli to jej brak w zasadzie, byśmy powiedzieli, tak?
Tak, czy na przykład płynie tylko z góry na dół, albo i to szczątkowo, czyli pojawiają się różnego rodzaju właśnie plotki, hipotezy, to zawsze podnosi poziom stresu. To, co też w organizacjach kiepsko działa, to właśnie menedżerowie, którzy mają taką wizję, że należy zarządzać przez strach. Ja kiedyś, mój pierwszy szef był taki, że pamiętam, pewnego dnia przyszedł i mi powiedział: Sławek, ty wiesz, że dajesz ciała. Ja mówię: kurczę, ale o co chodzi? A to jeszcze nie wiesz, tak? No to jeszcze gorzej. I ja całą noc rzeczywiście wtedy nie spałem, byłem tuż po studiach.
To manipulacja wręcz chyba, prawda?
Tak. I następnego dnia powiedziałem: nie, no albo się dowiem, albo się zwalniam, bo to nie ma sensu, wykończę się. Poszedłem do przełożonej wyżej i mówię: słuchaj, przyszedł do mnie mój szef i mi takie rzeczy powiedział. Nie chcę powiedzieć, o co chodzi. Cokolwiek nie zawaliłem, biorę to na klatę, ale muszę wiedzieć, co. No i ona zaprosiła tego mojego szefa. no to teraz mów, a nie, to tylko tak chciałem go zmotywować.
No i to odradzamy takich praktyk. Dziękuję za podzielenie się
To było bardzo trudne doświadczenie, ale też bardzo ładnie pokazujące, jak można człowieka wykończyć, nie? Że jakbym nie zareagował i nie zrobił z tym czegoś, tylko bym został w tym stresie, to myślę, że to by było po prostu najgorsze doświadczenie świata, a tak? Po prostu trochę nauki zaczerpnąłem, że to nie zawsze jak ktoś ci mówi, że robisz coś dobrze, to robisz dobrze, ale też nie zawsze jak ktoś ci mówi, że robisz coś źle, to robisz coś źle.
A co się stało później z tym przełożonym? Jak wasze relacje się dalej układały?
Tak jak zawsze. Znaczy, nie było jakoś nadmiernie ciepłe, natomiast póki to było zadaniowe, to ja dobrze wykonywałem swoje zadania i tyle.
Bo tu jeszcze by można się było spodziewać w takich patologicznych organizacjach, że dostałbyś jeszcze upomnienie służbowe z tego tytułu, że poszedłeś poza strukturą organizacyjną. No ale tak się nie stało.
Tak, tak. Miałem szczęście, nie było to aż tak korporacyjne, korporacyjna firma, to była firma szkoleniowa, więc co ciekawe zresztą, no więc jakby rozeszło się po kościach.
Czyli tutaj doradzalibyśmy, jeśli Państwo jesteście w roli menedżerów, liderów, no jednak transparentną komunikację, bo ona zdecydowanie redukuje ten poziom stresu, niepewności w organizacji. Prawda?
Absolutnie, szczególnie w sytuacjach zmiany, w sytuacjach trudnych. Im więcej informacji wprost, tym ludziom łatwiej jest przez to przejść. Im mniej informacji, tym więcej plotek, tym więcej niepokojów i tym więcej stresu.
Tak, i w sytuacji zmiany organizacyjnej, no jednak jeśli napotykacie Państwo na problem w jakimś zespole, to trzeba to zaadresować, tak? Wokół tego nie można przejść obojętnie, powiedzieć jakoś to będzie, tylko trzeba to z tym zespołem przepracować, tak? Dobrze rozumiem?
Absolutnie tak. Okay. I też im większa zmiana, im bardziej trudna sytuacja, tym dobrze jak lider jest bliżej. Znaczy jak menedżer siedzi ze swoimi ludźmi, wspiera ich w takiej sytuacji, bo jeżeli ludzie nie wiedzą, co się dzieje, to raczej szukają, że coś się dzieje źle. Co więcej, są bardzo ciekawe badania nad mimiką menedżerów. Że jeżeli szef czymś się martwi, ale tego nie mówi, to pracownicy dużo częściej odbierają to jako złość na nich, niż jako zmartwienie. Więc nawet w momencie, kiedy jestem czymś zmartwiony, to warto jest powiedzieć ludziom, bardzo was przepraszam, jestem dzisiaj w kiepskim humorze, mam problem, muszę sobie poradzić, niż po prostu przechodzić w milczeniu, bo wszyscy naprawdę...
Wyczuwają.
Wszyscy patrzą, widzą i się zastanawiają, co się dzieje i pojawiają się legendy dotyczące tego, co tu teraz się będzie u nas działo.
No właśnie, wróćmy w takim razie do roli, do sytuacji pracowników. Jakie wskazówki, bo już rozmawialiśmy o wskazówkach dla menedżerów, ale jakie wskazówki moglibyśmy dać dla pracowników? Czyli co ja mogę zrobić w środowisku pracy, by się chronić przed tym szkodliwym stresem?
Na pewno szukać takich obszarów swojej pracy, które sprawiają mi przyjemność. Bo generalnie jak lubimy coś robić, to się mniej tym stresujemy, czy lepiej sobie z tym stresem radzimy. Po drugie, dbać o swoje ciało. Często nam się wydaje, że szczególnie w takich na wyższych stanowiskach, że naszym potencjałem największym jest ta przestrzeń. Nie? Cała reszta to jest mniej ważna, a tak nie jest, bo umysł i ciało są połączone nierozłącznie, w związku z tym dbając o ciało, radzimy sobie też lepiej ze swoim ze stresem, który się w naszym życiu pojawia. Nie bagatelizować nadmiaru pracy i nie myśleć, że wszystko na nas leży, tylko starać się racjonalnie patrzeć na to, co jesteśmy w stanie wykonać i to po prostu wykonywać, jednocześnie korzystając z wolnych chwil, z okazji do tego, żeby zrelaksować się trochę i odpocząć. I uwaga, cieszyć się z sukcesów, bo to jest też coś, co rzadko robimy, o czym często zapominamy. Jak się udał projekt, to...
Celebrować.
Tak, wyjść gdzieś z zespołem, nacieszyć się tym, bo to też jest coś, co powoduje, że poziom stresu nam schodzi. Nie? Jak wspólnie z ludźmi, z którymi mierzyliśmy się z jakimś wyzwaniem, osiągnęliśmy sukces, to jeszcze jakiś taki widowiskowy, no, naprawdę warto się docenić, ale też w innych sytuacjach się doceniać, czyli na przykład stawiać sobie małe zadania na dzień, i jeżeli je zrealizujemy, to jakąś sobie małą nagrodę zrobić. Niekoniecznie ciasteczko, ale też może być czasem.
Okay.
Ale nie wiem, na przykład, że pójdę do kawiarni i napiję się kawy, zanim pobiegnę dalej, bo trzeba, nie wiem, odebrać dzieci, czy tam zająć się czymś innym potem, to że będę miał kwadrans tylko dla siebie. I to też może być taka nagroda.
Dobrze, a cały czas wokół tego tematu się poruszamy, wskazówki dla pracowników. No to wyobraźmy sobie, że mam zrobić prezentację, 10 razy ją przećwiczyłem, nagrałam się, przetestowałem, No ale przychodzi ta prezentacja i nadal czuję stres. Nie jestem zawodowym prezenterem, szkoleniowcem tak jak ty. Co zrobić?
W momencie prezentacji?
Tak, no żeby jakoś, żeby się te ręce nie trząsły, prawda?
Pytanie jest też, przed kim prezentuję. Bo jeżeli to jest najwyższa szarża.
Tak? Nałóżmy, tak, zarząd.
Okej, to na pewno wziąć coś w ręce i ścisnąć.
Okej.
Czyli nie zostawiać tych rąk samych, tylko złapać je w niecoś, bo napięte mięśnie spowodują, że się trochę ustabilizują ręce. Drugie, jeśli jest taka możliwość, to na chwilkę zejść, wyjść do łazienki, głęboki
spacerek.
Wdech, wolny wydech, schłodzić przeguby rąk, żeby też obniżyć trochę ciśnienie krwi i uspokoić trochę organizm. To, co też można w takiej sytuacji zrobić na początku, to powiedzieć o tym, że bardzo chciałbym, żeby to dobrze wypadło. Jeżeli czegoś nie dopowiem, to proszę mnie zapytajcie. Jeżeli będę tylko wiedział, to powiem. Czyli trochę przerzucić też na słuchaczy tego stresu związanego z tym, że trzeba powiedzieć wszystko, czy wszystko musi w dobry sposób być powiedziane, ale nie w taki sposób, że przyznawać się do tego, jestem biednym żuczkiem, który tutaj sobie nie radzi, ale taki jakby rozdzielić zadania po to, żeby na sobie tych zadań mieć mniej.
Tak.
To trochę obniży. Natomiast bez wątpienia, jeżeli to się powtarza, to znowu warto jest sobie poprosić dział HR-u, czy ludzi, którzy pomagają w firmie właśnie w tym rozwoju pracowniczym, do tego, żebyśmy popracowali sobie nad tym trochę, co ja jeszcze mogę zrobić. Oczywiście są też szkolenia zewnętrzne i są też różnego rodzaju szkolenia związane z radzeniem sobie ze stresem, więc z tego też można skorzystać.
Okej. I ostatnie pytanie, drodzy Państwo, na dzisiejszym webinarze od Pani Agnieszki. Pani Agnieszko, dziękujemy. Pani Agnieszka pyta o stresującą atmosferę w pracy, gdzie współpracownicy mówią o sobie źle nawzajem. A i sama praca jest stresująca. Jak żyć? Co robić?
No właśnie tak sobie myślę, co poradzić Pani Agnieszce, bo jakby drugie jest kilka. Pierwsza droga jest taka, zastanowić się, co jest dla mnie w życiu ważne. Czy praca, czy tylko to, co dostaję z tej pracy. Jeśli tylko efekty mojej pracy w postaci pieniędzy, to być może jakoś się trochę otorbić. Mój przyjaciel kiedyś
pracował... Otorbić?
Tak, otorbić, oddzielić się od tej sytuacji stresującej. Mój przyjaciel pracował kiedyś w firmie, w której był mobbing, ale świetnie płacili. I był na takim rozdrożu, czy zrezygnować, czy zostać. I przeliczył sobie zyski i straty i doszedł do wniosku, ja wytrzymam. I w momencie, jak sobie to powiedział, i to był jego wolny wybór,
tak.
Zupełnie inaczej mu się już pracowało. Jakby połowa rzeczy z niego spływała, wiedział, że muszą sobie pokrzyczeć, a on dalej robił swoje, dalej dostawał bardzo dobre pieniądze. I tak można. Można też po prostu zmienić pracę. Jeżeli rzeczywiście sytuacja w firmie jest tak kiepska, że źle się w tym czujemy i nie chcemy w tym być, to teraz jest akurat dobry moment na rynku do tego, żeby szukać nowej pracy. Pracodawcy raczej mają niedobór pracowników niż nadmiar, więc to jest dobry moment, żeby dokonać takiego kroku. Trzecia opcja jest też taka, jeżeli jest taka możliwość, żeby porozmawiać znowu z działem HR-u nad tym, żeby zaproponowali jakieś rozwiązanie na ulepszenie tej atmosfery. Bo bardzo często kiepska atmosfera w zespole wynika z jakichś konfliktów, które w tej grupie istnieją. I w momencie, jeżeli ktoś przyjdzie i popracuje nad tym, to jest szansa, że da się wyczyścić te zaszłości albo jakoś poukładać tą współpracę do tego, żeby pracowało się w trochę lepszej atmosferze. Bo bez wątpienia praca w ciężkiej atmosferze, w trudnej atmosferze nie sprzyja i powoduje, że my się wypalamy, my więcej się stresujemy i dużo większe koszty też osobiste ponosimy. I warto tutaj się zatroszczyć o siebie.
Okej. Drodzy Państwo, ja sobie właśnie uświadomiłem, że zostało zadane pytanie, na które zaczęliśmy odpowiadać, ale chciałbym do niego wrócić tutaj z uprzejmości dla Państwa. Jak wytłumaczyć innym, czym jest stres? Tu już chodzi o osoby, które są chronicznie zestresowane, ale nie dają sobie tego przetłumaczyć, myśląc, że wszystko jest ok. Rzeczywiście, to było pytanie do Pana Karola. Panie Karolu, wracamy do Pana pytania i to już będzie ostatnie na dzisiaj webinarze.
Tak. Bardzo ciężko jest przekonać kogoś, kto nie chce czegoś zobaczyć, do tego, żeby zobaczył. To, co można na pewno robić, to można taką osobę spróbować odstresować, zabierając ją na przykład na wycieczki, proponując wspólne spędzanie czasu wolnego, jeżeli istnieje jakiś czas wolny, do tego, żeby te osoby się mogły bardziej zregenerować. Natomiast z mojego doświadczenia takie osoby, które są mocno zestresowane, tego nie chcą widzieć, to niestety najczęściej pierwszym momentem, kiedy zdają sobie sprawę z tego, że przesadziły, to jest jakaś choroba, która się pojawia, czyli albo właśnie, nie wiem, utrata przytomności z wyczerpania, albo broń cię, Panie Boże, ale zawał, albo jakiś udar. Czy jakaś taka sytuacja zdrowotna, która powoduje, że zaczynają się zastanawiać, skąd to się bierze? Bo bardzo często nie chcemy tego widzieć. Po prostu wyobrażamy sobie na przykład, że mamy rodzinę i musimy podołać i musimy sobie ze wszystkim dać radę, bo jeszcze dostaliśmy takie motto życiowe, że mężczyzna na przykład musi być twardy i ze wszystkim sobie radzić, albo że jestem kobietą, która chce udowodnić męskiemu światu, że jestem tak samo wytrwała jak wszyscy mężczyźni i nawet lepsza. No i wtedy jakby stajemy ślepi na to, co nas otacza. Mhm. To niestety odbija się i na zdrowiu, i na funkcjonowaniu z czasem.
Okej. Okay. Czyli bądźmy świadomi stresu, prawda?
Zawsze.
Drodzy Państwo, dziękujemy ślicznie za dzisiejszy webinar. Dziękuję Ci bardzo, Sławomirze.
Dzięki.
Moim i Państwa gościem był Pan Sławomir Prusakowski, psycholog, nauczyciel akademicki, doradca i trener biznesu. A ja już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny webinar w ramach strefy zarządzania. Dziękujemy ślicznie, życzymy udanego wieczoru.
Dziękuję pięknie.